Naszym gościem jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł, ekonomista. Witamy bardzo serdecznie.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W jednym z komentarzy czytam coraz drożej w uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska. GUS podał, że ceny towarów i usług wzrosły o 2% rok do roku, zaś inflacja wyniosła 2,8% rok do roku. Co pan sądzi o tych wskaźnikach?
No nie ulega wątpliwości, że inflacja no, wyraźnie zmalała w stosunku do tego okresu marzec 2023 rok, kiedy to mieliśmy apogeum inflacji wynoszące 18,4%. Teraz ona w zasadzie jest w celu inflacyjnym, no ale proszę ojca, można powiedzieć, że dobry czas w marcu się skończył. No wiemy doskonale, że od 1 kwietnia zdecydowano się jednak wrócić czy podnieść VAT na żywność z obowiązującego stawki 0% do 5%. No i jak się okazuje, są pierwsze takie badania konsumenckie z tego drugiego tygodnia kwietnia, z których wynika, że no jednak to przeniesienie tej podwyżki VAT-u przeniosło się, czy podwyższenie stawki VAT-u przeniosło się jednak na ceny, że ceny generalnie wzrosły nawet o ponad 5%. Minister finansów długo tłumaczył, że no jest, mamy tak dużą konkurencję na rynku, szczególnie tych wielkich sieci handlowych, które prowadzą ze sobą wręcz zażartą walkę konkurencyjną i że one wezmą to wszystko na siebie. Okazuje się, że to jest nieprawda, że no jednak wprowadzenie tej 5% stawki no przeniesiono natychmiast na ceny i te ceny nawet wzrosły o troszeczkę więcej, bo 5,1%. I co więcej, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z kolejną falą wzrostu cen, no bo jak doskonale wiemy, od 1 lipca z kolei kończy funkcjonowanie tak zwana tarcza antyinflacyjna związana z kolei z cenami energii. To jest energia elektryczna, gaz i tak zwane ciepło systemowe, czyli to ciepło, które dostarczane jest do tej struktury wielomieszkaniowej.
W poprzednim rządzie było nas na to stać, w tym nie?
Proszę ojca, no zakładamy, że ciągle będzie nas na to stać, natomiast ta podwyżka mojej ceny energii jest jeszcze ciągle niewiadomą. Rząd, można powiedzieć, nie wypuszcza żadnych informacji, coś mówi się o jakichś rekompensatach, no ale nie ulega wątpliwości, że zaczynają przychodzić nie rachunki, tylko w tej chwili zakłady dostarczające prąd elektryczny wysyłają czy publikują tak zwane prognozy cen w drugim półroczu i te ceny są bardzo często, te, które pojawiają się w tych prognozach, są o 100 i więcej procent wyższe od obecnie obowiązujących.
Z czego to wynika? Bo też słyszymy bardzo często o ETS-ach tak, i dodatkowych podatkach.
To znaczy do 30 czerwca obowiązuje ta tarcza związana z cenami energii. Otóż do tych cen energii dopłaca się z takiego specjalnego funduszu, który został stworzony w związku z tym wzrostem cen nośników energii wywołanym wojną na Ukrainie. I my proponowaliśmy jeszcze rządząc, żeby na cały 2024 rok spróbować ten system tej tarczy zastosować. Niestety nasz projekt ustawy, który zgłosiliśmy jeszcze w grudniu, ten krótki rząd premiera Morawieckiego został odrzucony. Wprowadzono ustawę już nowej większości tylko na pół roku. Jakby mrożenie tych cen, bo to są ceny zamrożone na określonym poziomie, jest finansowane wytwórcom energii i dystrybutorom przez Orlen, tak zdecydowała ta większość, to jest także uderzenie w Orlen. Wcześniej finansowały to wszystkie firmy wytwarzające prąd i zajmujące się jego dystrybucją, także wielkie firmy niemieckie zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, bo one przecież zarabiają olbrzymie pieniądze. Rządzący z tego systemu zrezygnowali, wprowadzili go tylko na pół roku. No i mówiąc tak na skróty, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie wszystko funkcjonowało, no ale drugie 15 miliardów, które potrzebne było na kolejne pół roku od lipca do grudnia, żeby te ceny mrozić, no teraz pójdą z naszych kieszeni. I to będą naprawdę duże pieniądze dotyczące zwykłych ludzi, bo chodzi głównie o prąd i to ciepło systemowe w miastach. Więc wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli kolejną falę podwyżek. No a jak wiadomo, ceny prądu, ceny energii są w zasadzie w każdym produkcie, w każdej usłudze. Więc my będziemy mieli do czynienia z kolejnym impulsem inflacyjnym. I tak jak przewiduje Bank Centralny, ta inflacja może podskoczyć w trzecim kwartale nawet do 7-8%. No nie chciałbym być złym prorokiem. Mam nadzieję, że to tyle nie będzie. Ale jednak no, w sytuacji, kiedy jest dwa z kawałkiem, to jej wzrost do 7-8% będzie wzrostem dużym. Niestety z niejasnych dla mnie powodów rządzący uznali, że nie będą już chronić tych najbiedniejszych, tylko decydują się na rezygnację z tych tarcz, które obowiązywały, no ta na żywność obowiązywała blisko 2 lata, ta tarcza związana z cenami energii 1,5 roku, więc dosyć długo i uważaliśmy, że powinna być przedłużona na cały rok 2024.
Panie pośle, pytanie o wakacje kredytowe, bo w poprzednim tygodniu Sejm uchwalił ustawę o wakacjach kredytowych, no, która jest, wydaje się, okrojoną wersją tej do tej pory obowiązującej. I pytanie, czy to jest ukłon w stronę kredytobiorców, czy może raczej banków? Czym to się je, jak
niestety
to wygląda?
Taką tezę, proszę ojca, postawiliśmy w debacie jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, mówiliśmy to bardzo wyraźnie. Proszę sobie wyobrazić, że rząd posługiwał się nawet, no przy całym szacunku dla banków, bo tak się składa, że za naszych rządów te aktywa bankowe będące własnością Skarbu Państwa powiększyliśmy do ponad 50%, czyli ponad 50% już aktywów jest w rękach polskiego państwa w sektorze bankowym. Wcześniej było z tym znacznie słabiej, między innymi odzyskując Bank Pekao S.A. z rąk Włochów doprowadziliśmy, a także pewne akwizycje dokonane przez Pekao BP, ten drugi wielki bank, doprowadziliśmy do tego, że te aktywa w większości są Skarbu Państwa, no ale są także banki przecież zagraniczne, bardzo duże funkcjonują na naszym rynku i to one finansowały te wakacje kredytowe w dużej mierze. Oczywiście miało to pewien skutek dla budżetu państwa w postaci zmniejszonych wpływów podatkowych, ale mówiąc szczerze niewielkich. Więc tamten system właśnie wakacji obowiązywał blisko 2 lata. Korzystało z niego co roku ponad 1 milion kredytobiorców. Przypomnijmy, że chodzi o kredyty dla młodych ludzi na mieszkania, na ich pierwsze mieszkanie. To są często bardzo mocno obciążające kredyty na 25-30 lat. No i w sytuacji, kiedy te stopy procentowe poszły w górę na skutek walki banku centralnego z inflacją, no to te koszty kredytów także mocno wzrosły, więc tamten system pozwalał jedną ratę w miesiącu przełożyć na koniec roku okresu kredytowego, a tym samym trochę ulżyć, więc 4 miesiące w roku te raty będą płacone na koniec roku bez żadnych dodatkowych odsetek. No i to kosztowało, jak mówiły banki, około 15 miliardów złotych, przy czym finansowały to banki. Teraz nie wiedzieć czemu, bo ten system zakończył się w grudniu poprzedniego roku, my chcieliśmy jego także przedłużenia. Nowy rząd przedkłada ustawę, która te wakacje kredytowe jakby chce kontynuować, tyle tylko, że wprowadzono tam kryteria dochodowe i inne ograniczenia. Tak jak szacujemy, będzie to dotyczyło, no może jak dobrze pójdzie, około 300 tysięcy kredytobiorców, z tego 1 100 000, a więc mniej niż 1/3. A więc to jest bardzo wyraźnie ograniczone, koszt dla banków został policzony na 2,5 miliarda, to oznacza, że 12 miliardów ponad banki dodatkowo zarobią. A już, proszę ojca, zysk za tamten rok sektora bankowego wyniósł netto już po podatku dochodowym 27,5 miliarda złotych wszystkich banków komercyjnych, przy czym może nie to jest najważniejsze, tylko tyle, że ten zysk był 2,5 raza większy, nawet ponad 2,5 raza, bo 160% w stosunku do roku 2022. Czyli to oznacza, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie banków w Polsce, to rok 2022, a w szczególności 2023 był swoistym Eldorado, zarobiły olbrzymie pieniądze, płacąc jednocześnie, opłacą i podatek dochodowy, i podatek bankowy, który wprowadziliśmy, a mimo tego mają tak kolosalne zyski. No i jednocześnie rządzący decydują się, aby utrudnić korzystanie z wakacji kredytowych dla tych kredytobiorców, no i włożyć do kieszeni banków dodatkowo te ponad 12 miliardów. No zawsze było tak, że Platforma bardziej hołubiła sektor bankowy niż zwykłych ludzi, ale mówiąc szczerze, bardzo duża część tych młodych ludzi biorących kredyty na mieszkanie, to oczywiście ja nie prowadziłem jakichś szczegółowych badań socjologicznych, no ale wynika z tego, że mieszkańcy tych wielkich osiedli, mieszkań kupowanych na kredyt bardzo często głosują właśnie na Platformę. Takie klasyczne osiedla to Wilanów w Warszawie, to Jagodno we Wrocławiu. Pamiętamy kolejki nawet w nocy głosujących z sugestią, że to no jednak na tą nową koalicję. I teraz ta nowa koalicja tym ludziom gotuje taki los, że po prostu brutalnie się od nich odwraca i pilnuje interesów nie ich, tylko banków. To strasznie smutne, ale niestety taka jest rzeczywistość.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo rząd, czy minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawił w stan likwidacji Telewizję Polską, Polskie Radio, Polską Agencję Prasową. W zeszłym tygodniu kończyło się czas posiedzenia sejmowe i tuż przed głosowaniem na sali plenarnej nagle zwołano Komisję Finansów Publicznych, a w porządku jej obrad znalazło się zaopiniowanie, przekazanie z budżetu państwa kwoty 600 milionów złotych na media publiczne. Co to oznacza? Jak to możliwe?
Proszę ojca, no to po prostu pokazuje po pierwsze, że finanse mediów publicznych pod tym nowym zarządem tych likwidatorów no, są w katastrofalnym stanie. Zresztą no, to wynika w dużej mierze z tego, że oglądalność tych mediów gwałtownie spadła. Szczególnie tego medium informacyjnego TVP Info, no, według tych badań publikowanych regularnie, aż o 75%, czyli to by oznaczało, że 3/4 widzów odwróciło się od tej telewizji. Trochę lepiej jest z tymi programami jedynką czy dwójką, ale tutaj też spadki są rzędu po milionie widzów się odwróciło. To oczywiście ma ogromne przełożenie na reklamodawców. Tak?
Czyli taki negatywny PR, gdzie tylko można, tak?
No więc właśnie, więc reklamodawcy także, jak rozumiem, odwracają się, nie chcą reklamować się w tej sytuacji albo chcą znacznie mniej płacić niż do tej pory, więc te dochody gwałtownie spadły. Dochody z abonamentu zostały przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zablokowane, bo upomina się o nie telewizja publiczna, radio publiczne, a przecież takich nie ma, bo wpisano likwidatorów do KRS-u, więc ma rację szef Krajowej Rady, że nie przekazuje tych pieniędzy, bo przekazałby je do innego zupełnie podmiotu. I proszę ojca, no te pieniądze, te 0,6 miliarda, 600 milionów, olbrzymie pieniądze, jak wyjaśniała pani minister kultury, te pieniądze to spłata zobowiązań za poprzednie 3 miesiące, czyli za pierwszy kwartał tego roku. Więc tak ekstrapolując, no jeżeli każdy kwartał będzie kosztował te 0,6 miliarda, to potrzeba do końca roku 2,5 miliarda złotych na podmiot, który jest w likwidacji. I tu jest moja wątpliwość, ja nie jestem prawnikiem, nasi prawnicy nad tym pracują, czy podmiotowi w likwidacji, tak naprawdę, bo powołany likwidator, powinien już nikogo nie zatrudniać, powoli wszystkich zwalniać, kończyć swoją działalność, no i po prostu podmiot likwidować. A tu dzieje się odwrotnie. No, likwidatorzy zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na wsparcie z budżetu państwa, idące w miliardy złotych i chcą, jak rozumiem, rozwijać swoją działalność. No to po prostu jest jawne omijanie prawa, no bo jeżeli powołało się likwidatora, to wiadomo, co to jest likwidacja, to wynika z obowiązującego prawa, a tu nikt niczego nie likwiduje. Oczywiście to w jakimś sensie likwiduje się samo, bo skoro odwracają się widzowie, to jest jakby likwidacja od tej strony, ale od strony finansowej nic się nie zmieniło. Rozumiem, że płace są równie wysokie, kontrakty z nowymi dyrektorami są zawierane na wysokim poziomie, więc tych pieniędzy potrzeba. Więc to jest bardzo smutna historia polegająca na tym, że za naszego rządu te media rzeczywiście stały się potęgą. Dość powiedzieć, że bardzo interesuje się sportem, to ta część sportowa została rozbudowana. Wszystkie transmisje z gier polskich reprezentacji były w mediach publicznych. Teraz już ich nie ma, są tylko w mediach prywatnych, co jest zaprzeczeniem idei mediów publicznych. Więc widać, jak one więdną w naszych oczach, a rządzone są tylko przez kwartał, a wymagają takiego finansowania z publicznych pieniędzy. No naprawdę, to jest moim zdaniem rażąca niegospodarność i tu na poziomie Komisji Finansów Publicznych będziemy próbowali o to pytać, choć nowa władza jakby specjalnie pytaniami opozycji się nie przejmuje. Uchwałami zamiast ustawami, jak ojciec doskonale wie, rządzi, ale to jak widać do niczego dobrego nie prowadzi, bo każda instytucja publiczna jest albo osłabiana, albo demontowana od środka, tak jak media publiczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za bieżący komentarz.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, był naszym gościem.